Dzieje apostolskie od 13 rozdziału wersetu 44. Paweł z Barnabą są w Antiochii Pizydyjskiej. Jest jeszcze Antiochia Syryjska, która i tam był zbór, który wysłał Pawła i Barnabę do tego dzieła, do tego powołał ich Duch Święty. Czytamy od 44 wersetu. W następny szabat prawie całe miasto zgromadziło się, aby słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, wpadli w zazdrość. Zaczęli bluźnić i podważać to, co Paweł mówił. Wtedy Paweł i Barnaba oświadczyli im śmiało i z przekonaniem: wam jako pierwszym mieliśmy przekazać słowo Boga. Skoro je jednak lekceważycie i uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan. Tak bowiem polecił nam Pan: ustanowiłem cię światłem dla narodów, abyś niósł zbawienie aż po krańce ziemi. Słysząc to, poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o słowie Pana, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli. W ten sposób słowo Pana roznosiło się po całej okolicy. Wówczas Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe kobiety oraz ważniejsze osobistości w mieście i wywołali prześladowanie skierowane przeciwko Pawłowi i Barnabie. Tak doprowadzili do ich wypędzenia ze swoich granic. Oni natomiast strząsnęli proch z nóg na świadectwo przeciwko nim i udali się do Ikonium. Zostawili po sobie grono uczniów pełnych radości i Ducha Świętego. I 14 rozdział. W Ikonium również przybyli do synagogi. Przemówili tam tak, że uwierzyło spore grono Żydów oraz Greków. Ci Żydzi jednak, którzy odmówili posłuszeństwa głoszonemu poselstwu, zbuntowali pogan i zwrócili ich przeciw braciom. Stąd Paweł i Barnaba zatrzymali się tam na dłuższy czas i głosili odważnie, ufni w Panu, który potwierdza słowa swojej łaski znakami i cudami, które za jego sprawą działy się przez ich ręce. Co do mieszkańców miasta, to byli podzieleni. Jedni popierali Żydów, drudzy apostołów. Gdy jednak poganie oraz Żydzi wraz ze swoimi przełożonymi zaczęli przygotowywać na nich napad, chcąc ich znieważyć i ukamienować, oni, dowiedziawszy się o tym, uciekli do miast likaońskich, Listry, Derbe i okolic. I tam głosili dobrą nowinę. W Listrze mieszkał pewien człowiek. Cierpiał on na bezwład nóg. Był niesprawny od urodzenia, nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony, zawołał do niego: stań prosto na nogi. Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić. A kiedy tłumy zobaczyły, czego Paweł dokonał, zaczęły nawoływać po likaońsku: stąpili do nas bogowie, przyjęli postać ludzi. I okrzyknięto Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan Zeusa, którego świątynia znajdowała się u wejścia do miasta, sprowadził do bram okryte wieńcami woły i wraz z tłumem chciał je złożyć w ofierze. Gdy apostołowie Barnaba i Paweł o tym usłyszeli, rozdarli swoje szaty, wybiegli przed tłum i krzyczeli: ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze oraz to, co je napełnia. Dotychczas pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. I choć nie krył świadectwa o sobie, wyświadczał wam dobro, zsyłał z nieba deszcz, dawał urodzaj, zapewniał pokarm i budził tym radość w waszych sercach. To mówiąc, ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem z Antiochii i Ikonium przybyli Żydzi, nakłonili tłumy do swoich racji, ukamienowali Pawła i w przekonaniu, że nie żyje, wywlekli go poza mury. Kiedy jednak obstąpili go uczniowie, wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz natomiast odszedł z Barnabą do Derbe. Gdy ogłosili dobrą nowinę również temu miastu i pozyskali znaczną liczbę uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy z ich udziałem wybrali im po kościołach starszych, w modlitwie połączonej z postami, polecili ich Panu, któremu zaufali. Potem przeszli przez Pizydię i doszli do Pamfilii. A gdy podzielili się słowem w Pergę, zeszli do Attalii, stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie powierzono ich łasce Boga do tego dzieła, które wykonali. Po przybyciu zaś w zgromadzeniu Kościoła opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich dokonał oraz o tym, że otworzył poganom drzwi wiary i na dłuższy czas pozostali z uczniami. To jest Boże Słowo. Paweł i Barnaba zakończyli swoją pierwszą podróż misyjną, tak określamy tę podróż. Wrócili do Antiochii w Syrii, do swojego macierzystego zboru i po przybyciu oczywiście opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich dokonał, a szczególnie o tym, że Bóg otworzył drzwi wiary dla Boga. Co możemy powiedzieć na temat tej podróży, tej pierwszej misyjnej podróży? John Stott w swoim komentarzu napisał, że ta podróż miała miejsce w latach 47 i 48, czyli trwała rok albo i więcej. W następnym rozdziale, w 15 rozdziale czytamy o soborze, pierwszym soborze w Jerozolimie i ten sobór miał miejsce w roku 49 według datowania Johna Stotta, jego komentarzu, więc apostoł Paweł i Barnaba byli na tym soborze, w związku z tym no, ta podróż musiała się odbyć wcześniej. I zgodnie z tym, co Stott pisze, no, on mówi, że to były lata 47-48, czyli ponad rok trwała ta podróż, pierwsza podróż misyjna. I na mapie tutaj możemy zobaczyć, jak przebiegała ta podróż. Tutaj jest Antiochia Syryjska, czyli tutaj Paweł i Barnaba byli starszymi w zborze, nauczycielami i prorokami. I zbór powołał, znaczy Duch Święty przemówił do starszych i powiedział, żeby oddzielili Pawła i Barnabę do dzieła, którego ich powołał Bóg. Więc zbór oddzielił ich i Paweł i Barnaba udali się z Seleucji, przepłynęli na Cypr, doszli do miasta Pafos, tam było spotkanie z prokonsulem Sergiuszem Pawłem, spotkanie z Bar Jezusem, o czym mówiliśmy, i z Cypru udali się do Attalii, czy tam do portu Attalii i Pergę, przeszli do Antiochii Pizydyjskiej, a z Antiochii do Ikonium, Listry, Derbe i z powrotem. W linii prostej to jest około 2000, ponad 2000 kilometrów. Oczywiście żadna droga nie jest cały czas prosta, tylko trzeba kręcić, więc to było dużo więcej kilometrów. Prawie połowa odbyła się na statku, a resztę podróży trzeba było przemierzyć pieszo. Więc nie powinno nas dziwić, że ta podróż trwała tyle czasu. Rok, ponad rok. I dzięki opisowi Łukasza możemy z pewnością powiedzieć, że w Listrze w Ikonium i w Antiochii Pizydyjskiej powstały kościoły chrześcijańskie poprzez tą służbę Barnaby i Pawła. Łukasz mówi nam, że w tych miejscach zostali wybrani starsi, czyli zostały wybrane osoby, które przewodziły tym zborom. I patrząc na przykład na Dzieje Apostolskie 20, gdzie Paweł wzywa, zaprasza do siebie starszych ze zborów w Efezie, znaczy, że w Efezie w zborze było wielu starszych, przynajmniej kilkoro, więc możemy założyć, czy przyjąć, że w tych zborach, tych trzech zborach starsi nie znaczy, że po jednym w każdym, ale po kilku w każdym z tych zborów. Była grupa, która wspólnie przewodziła zborowi, troszczyła się o zbór i takie grupy starszych prawdopodobnie zostały wyznaczone w każdym z tych zborów. Co do innych miejsc, takich jak Pafos na Cyprze, czy Pergę tutaj w Pamfilii, lub też Derbę, no w tym miejscu, w tym rozdziale nie ma mowy, że powstały tam jakieś kościoły, ale pod koniec 15 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że Paweł i Barnaba postanowili udać się w drugą podróż misyjną, ale doszło do pewnego konfliktu między nimi. W związku z tym każdy poszedł w swoją stronę. Barnaba udał się na Cypr. Tak, oni postanowili odwiedzić te zbory, które wcześniej powstały. Barnaba udał się na Cypr, w związku z tym możemy założyć bezpiecznie, że na Cyprze powstały zbory chrześcijańskie. I być może, to już jest moje tylko przypuszczenie, że skoro Barnaba udał się na Cypr, to być może później też udał się tutaj do Pamfilii, do Perge, do Atalii, ale tego Łukasz nam już nie mówi, więc tak naprawdę nie wiemy. Wiemy natomiast, że Paweł z kolei udał się do Derbe i do Listry, więc tam były zbory generalnie. Tam powstały zbory. I Łukasz kończy swój opis podróży Pawła i Barnaby i mówi nam, że Derbe było ostatnim miejscem, do którego Paweł i Barnaba dotarli i od tego miejsca zaczęła się, można powiedzieć, ich podróż powrotna do Antiochii Syryjskiej. I Łukasz podaje nam szczegóły tej podróży powrotnej. I przeczytajmy wersety od 21 do 26. Gdy ogłosili dobrą nowinę również temu miastu i pozyskali znaczną liczbę uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy z ich udziałem wybrali im po kościołach starszych, w modlitwie połączonej z postami, polecili ich Panu, któremu zaufali, potem przeszli przez Pizydię i doszli do Pamfilii. A gdy podzielili się słowem w Perge, zeszli do Attalii, stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie powierzono ich łasce Boga do tego dzieła, które wykonali. Więc Paweł i Barnaba wrócili do tych wszystkich miast, w których byli wcześniej i wydaje się, że ich podróż powrotna była dużo spokojniejsza niż ich ta pierwotna podróż, niż ich pierwsze przybycie do tych miejsc. Ale z jakiegoś powodu Łukasz skupia trochę więcej uwagi na tych trzech miastach, na Antiochii Pizydyjskiej, Listrze i Ikonium, czyli Ikonium i Listrze. Łukasz mówi nam, że w tych trzech miejscach Paweł i Barnaba umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego w tych trzech miejscach Paweł i Barnaba umacniali, zachęcali do trwania w wierze oraz nauczali uczniów, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego, a w innych miejscach tego nie robili. Tak przynajmniej by wynikało z opisu Łukasza, że w tych miejscach szczególnie podkreślali te kwestie, a w innych to jakoś ogłosili słowo i poszli z powrotem do Antiochii Syryjskiej. Więc odpowiedź znajduje się w tym fragmencie, który rozważamy. Możemy sobie zadać pytanie o to, jak w tych trzech miastach potraktowano Pawła i Barnabę. W Antiochii Pawła i Barnabę wypędzono z granic miasta. Czyli nie było to delikatne wyproszenie, ale po prostu wypędzenie. Dlatego oni strząsnęli proch ze swoich sandałów, tak, na świadectwo przeciwko temu miastu. W Ikonium chcieli Pawła i Barnabę napaść, znieważyć i ukamienować. Czyli też komitet powitalny się zgromadził i chcieli w szczególny sposób ich potraktować. Paweł i Barnaba dowiedzieli się o tym, dlatego uciekli. W Listrze z kolei już nie uciekł Paweł. W Listrze Pawła ukamienowano i wywleczono za mury miasta. Dzięki Bogu Paweł nie umarł, tylko wydaje się, że stracił przytomność. Więc widzimy, że w tych trzech miejscach pojawiła się opozycja, sprzeciw wobec tego, co Paweł i Barnaba głosili. I ta opozycja wydaje się, że przeniosła się po tym, jak Paweł i Barnaba opuścili te miejsca, na chrześcijan, którzy tam pozostali, którzy mieszkali w tych miastach. Oni po tym, jak Paweł i Barnaba odeszli, zaczęli doświadczać różnorakich prześladowań ze strony Żydów, jak i pogan. Dlatego też Paweł i Barnaba, gdy przyszli powtórnie do tych miast, umacniali chrześcijan mieszkających w tych trzech miastach i okolicach i zachęcali ich do trwania w wierze oraz mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. I tutaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili chwilę, czego Paweł nauczał poprzez to stwierdzenie, że trzeba doświadczyć wielu trudności, żeby wejść do Królestwa Bożego. Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że kiedy mówimy o trudnościach, to jest temat zły, niedobry. Nie można mówić o trudnościach, bo generalnie każdy chce mieć wszystko z górki, żeby było łatwo i przyjemnie. Tak więc, a Paweł z Barnabą konsekwentnie w trzech miastach mówili o tym, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Bożego Królestwa, więc temat bardzo na czasie. Czy to znaczy, tak, pierwsze pytanie, czy to znaczy, że jeżeli przechodzimy w życiu przez jakieś trudności, to dzięki tym trudnościom wejdziemy do Królestwa Bożego? Czy to znaczy, że nasze cierpienie wynikające z tych trudności będzie w pewnym momencie zwieńczone wejściem po śmierci do Bożej chwały? Czy na końcu tych trudności czeka nas niebo? Czy można inaczej zadać pytanie, czy nasze trudności tu i teraz zostaną w jakiś sposób wynagrodzone po śmierci? Musimy pamiętać, że Paweł zwraca się do chrześcijan, czyli do ludzi, którzy stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ci ludzie przyjęli dobrą nowinę głoszoną przez Pawła i Barnabę, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Oni zostawili swoje poprzednie przekonania, swoją religię, swoje pogańskie przekonania i stali się naśladowcami Jezusa. I z tego powodu narazili się na prześladowania, więc nie chodzi tu o jakieś trudności życiowe, bo ciężko mi znaleźć pracę, bo mam słabe wykształcenie, czy coś w tym rodzaju. Nie chodzi o takie trudności, bo na przykład jestem samotną matką albo samotnym ojcem. Nie o takie trudności tutaj chodzi. Trudności, o jakich tu mowa, to po prostu prześladowania z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Zresztą to słowo trudności można równie dobrze przetłumaczyć jako prześladowania. I w innych tłumaczeniach tak właśnie jest tłumaczone, więc tutaj akurat to tłumaczenie nie jest nam w tej kwestii pomocne. Dosłowne tłumaczenie Instytutu Ewangelicznego mówi, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków. Te trudności, to uciski, to prześladowania. To słowo można właśnie w ten sposób tłumaczyć. Czy zatem wchodzimy do Królestwa Bożego dzięki prześladowaniom? Mógłby ktoś zadać właśnie takie pytanie, patrząc na ten fragment, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie. Do Królestwa Bożego nie wchodzimy przez prześladowanie. Do Królestwa Bożego wchodzimy wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A doświadczenie prześladowania jest częścią, jest wpisane w naśladowanie Jezusa. Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że jeśli Jego prześladowali, to równie dobrze będą prześladować tych, którzy w Niego wierzą, którzy są Jego uczniami. Więc nie powinno ich to dziwić, że doświadczają, że będą doświadczać prześladowań, żeby nie byli zaskoczeni, kiedy będą doświadczać prześladowań. Zatem Paweł nie uczy tutaj, że do Królestwa Bożego wchodzimy dzięki prześladowaniom. Raczej uczy, że prześladowanie za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jest częścią bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa, jest częścią wchodzenia do tego Bożego Królestwa. Z jednej strony weszliśmy już przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony cały czas wchodzimy. Już, ale jeszcze nie teraz. To jest to ciągłe napięcie, jakie jest w piśmie. Prześladowania są, można powiedzieć, elementem związanym bardzo mocno z naśladowaniem Jezusa. To jest cena pójścia za Jezusem. Oczywiście nie każdy chrześcijanin musi prześladowania doświadczyć. Takiego doświadczenia nie mieli chrześcijanie w innych miastach, w których pojawił się Paweł z Barnabą, bo nie czytamy o tym, żeby na Cyprze mieli prześladowania, nie czytamy o prześladowaniach w Perge czy w Derbe, ale w tych trzech miejscach byli prześladowani. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy o wielkim prześladowaniu w Jerozolimie, i z powodu tego prześladowania wielu chrześcijan zostało zamordowanych, ale nie wszyscy chrześcijanie doświadczyli takich prześladowań. Więc musimy pamiętać, że kiedy doświadczamy prześladowania z powodu imienia Jezusa, to nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to nic dziwnego. Jest to część naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy Pawła i Barnabę, którzy wrócili do Antiochii, Ikonium i Listry, i którzy umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. I tutaj można się zastanowić nad tym, czy była to dobra rada, dobra nauka dla tych, którzy przechodzą przez prześladowania, właśnie uczyć ich w ten sposób. Prawda? Jest trudno, jest ciężko, jesteśmy prześladowani i przychodzi Paweł i Barnaba i mówi, wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli nas prześladują. Tak, przez wiele trudności musimy przejść. Czasami ludzie próbują pocieszać innych i mówią, wiecie, będzie dobrze, wszystko się jakoś ułoży, ale to wcale nie pociesza tych, którzy są w jakiś sposób zasmuceni, bo wiedzą, że wcale tak nie musi być. Więc czy to, co Paweł i Barnaba mówili w tych trzech miastach, było zachęcające tych uczniów do trwania w Chrystusie? Właśnie, czy to powodowało, że to potęgowało ich wytrwanie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa? Czy to było pomocne? Najprościej, czy to było pomocne? Więc spójrzmy na Pawła i Barnabę i na ich doświadczenia z tej podróży misyjnej. Czego oni doświadczyli? No na początku było w miarę łatwo. Tak? W miarę, no nie powiem, że przyjemnie, ale w miarę łatwo. A jak się pojawili w Antiochii Pizydyjskiej, no to zaczęły się problemy. Tak? I w Listrze, i w Ikonium też były problemy. I co zrobili Paweł z Barnabą, kiedy na przykład Pawła ukamienowano? Tak? Generalnie cel był jeden, zabić Pawła. Tak? Nie udało się tego. Co wtedy Paweł zrobił? Czy zrezygnował ze służby? Czy odpuścił? Czy stwierdził, nie warto się tak narażać dla Chrystusa? Jaka była jego reakcja, czy ich reakcja? I tutaj Łukasz nie mówi nam, czy pokazuje nam, że Paweł nie powiedział nic, ale jego uczynki mówią dużo lepiej. Dużo mocniej. W wersecie 20 Paweł, czy Łukasz mówi, kiedy jednak obstąpili go uczniowie, wstał i gdzie wszedł? Do miasta. Poszedł z powrotem. Nie poszedł od razu do Derby, ale poszedł z powrotem do miasta. Tam, gdzie go chcieli ukamienować. Więc co nam to mówi o Pawle? Jego uczynki, jego działanie mówi głośniej, lepiej niż słowa. Paweł nie bał się wejść z powrotem do tego miejsca. Dopiero następnego dnia udali się z Barnabą do Derby. I co robili w Derby? Głosili dobrą nowinę temu miastu. I pozyskali znaczną liczbę uczniów. Co zrobili potem? Wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Więc Paweł wrócił do miasta, następnego dnia udał się do Derby, głosił tam Ewangelię i wrócił do tych pozostałych miast. Więc co nam pokazuje, jak do tych prześladowań podchodzili Paweł z Barnabą. Te prześladowania, te przeciwności nie zatrzymały ich w ich służbie. A Łukasz pisze o ukamienowaniu Pawła i o tym, co wydarzyło się po tym, jak wywleczono jego ciało, tylko Pawła poza Listrę, tak jakby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Czasami ludzie mówią o tragedii, że się wydarzyła, używają mocy słów, a Łukasz pisze w taki sposób, jakby nic takiego się nie wydarzyło, no ukamienowano Pawła. Paweł wstał i wrócił do miasta. No nic się nie stało. Więc to nam tylko pokazuje, że dla Pawła i Barnaby było to coś normalnego, coś oczywistego. Nie zniechęcili się w swojej służbie dlatego, że było ciężko, dlatego, że bolało, że było trudno. Oni kontynuowali to dzieło, do którego zostali powołani przez Boga, pomimo tych różnych przykrych doświadczeń. Dlaczego kontynuowali? Ponieważ sami wierzyli, że do Królestwa Bożego wchodzimy przez wiele ucisków, tak? Oni wierzyli, że do Królestwa Bożego wchodzi się przez wiele ucisków, prześladowań. Oni wiedzieli, komu zaufali i te negatywne rzeczy, których doświadczyli, nie były w stanie ich powstrzymać w ich służbie. Paweł wiedział, że jego służba dla Chrystusa jest powiązana z prześladowaniami, z cierpieniem. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy Paweł widział Jezusa na drodze do Damaszku. I później Bóg dał wizję Ananiaszowi, tak? Ananiasz, żeby poszedł do Pawła, położył na niego ręce. I co zrobił Ananiasz? Ananiasz powiedział, no ale przecież ten człowiek tylu naszych prześladował. I co wtedy Jezus odpowiedział? Sam. Ja sam mu pokażę, ile ma wycierpieć. Sam mu pokażę, ile musi wycierpieć dla mnie. Więc Paweł wiedział, że jego służba jest powiązana z cierpieniem. Dlatego też, ponieważ sami przeszli przez prześladowanie, byli w stanie zachęcić duszę czy braci i sióstr w tych trzech miejscach do tego, żeby trwali w Chrystusie, do tego, żeby nie tracili wiary generalnie. Prześladowania czy trudności nie były teorią dla Pawła i Barnaby. Oni doświadczyli ich na własnej skórze, więc wiedzieli, przez co przechodzą ich bracia i siostry w tych trzech miastach. A ponieważ parli dalej, ponieważ kontynuowali to dzieło, do którego zostali powołani, znaczy, że było to dla nich, to dzieło było bardzo ważne, ważniejsze niż te wszelkie trudności, których doświadczyli, ważniejsze niż życie. Chrystus był dla nich dużo ważniejszy niż ich własne życie i dlatego byli gotowi dalej służyć Jezusowi pomimo niebezpieczeństw, jakie na nich czekały. Byli gotowi służyć wierzącym w tych różnych miejscach, chociaż wiedzieli, jak ich wcześniej potraktowano. Ale pomimo tego szli z powrotem i umacniali braci i siostry. Więc dla wierzących w tych miastach zachętą nie było tylko to, co Paweł i Barnaba głosili, ale zachętą było też to, jak Paweł i Barnaba żyli, przez co przeszli i że się nie wycofali, że nie upadli na duchu z powodu tych różnych prześladowań, których doświadczyli. W tym wszystkim widzimy, że Paweł i Barnaba po prostu żyli tym, co głosili. Żyli zgodnie z tym, co głosili. Paweł i Barnaba byli autentyczni w swoich przekonaniach i ludzie tę autentyczność widzieli. A to z kolei było ogromną zachętą dla tych wszystkich, którzy przez trudności przechodzili. Oni na własne oczy zobaczyli, że można wytrwać, że Pan daje siłę, że Pan wspomaga, tak jak wspomagał Pawła i Barnabę. Oni na własne oczy zobaczyli dwóch ludzi oddanych Chrystusowi i gotowych poświęcić dla Chrystusa własne życie. Ich uczynki mówiły więcej niż słowa. Zobaczyli ci ludzie, ci wierzący w tych trzech miastach, zobaczyli w Barnabie i Pawle ogromne podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Chrystus był gotów wycierpieć wszystko, byle tylko wypełnić wolę Ojca. I widzimy to w ogrodzie Getsemane. Jezus zmaga się z wolą Ojca. Jeżeli jest to możliwe, odda ten kielich ode mnie. Ale ostatecznie modli się, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I na krzyżu ostatnie słowa Jezusa wykonały się. Co się wykonało? Wola Ojca. Jezus zrobił wszystko, do czego Ojciec Go powołał. Czy dostrzegasz podobieństwo Pawła i Barnaby do Jezusa Chrystusa? Czy dostrzegasz, że Paweł i Barnaba są sługami Bożymi, podobnymi do tego największego sługi Bożego, jakim jest Jezus Chrystus? Tak jak Jezus robił wszystko, aby uwielbić Ojca, tak samo Paweł i Barnaba robili wszystko, aby uwielbić Ojca przez Bożego Syna. Więc jakże wspaniałe świadectwo Paweł i Barnaba wystawili nie sobie, bo to nie o nich tutaj chodzi, ale komu wystawili świadectwo? Poprzez swoją służbę. Obaj byli gotowi umrzeć dla swojego Pana. co to mówi nam o Chrystusie. Bo to, że Paweł i Barnaba byli gotowi umrzeć, to już wiemy, to przeczytaliśmy. Ale co nam to mówi o Chrystusie, dla którego byli gotowi umrzeć? Jak bardzo Jezus był dla nich realny i prawdziwy. Jak bardzo musieli Go kochać. Jak bardzo musieli Go szanować. Jak bardzo Jezus był dla nich cenny. Jak ogromnym był dla nich autorytetem. Paweł i Barnaba, i widzimy to doskonale, nie narażali swojego życia ze strachu. Oni byli gotowi je dać, położyć z miłości dla Chrystusa. A dlaczego Go kochali? Dlaczego Go kochali tak mocno? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, czy zastanawiałeś? Co takiego jest w Jezusie, że Paweł i Barnaba byli gotowi nie tylko dla Niego cierpieć, ale też dla Niego umrzeć? Za co Go tak mocno kochali? My też jesteśmy podobni do tych ludzi z Antiochii, do wierzących z Antiochii, z Listry, z Ikonium. My też potrzebujemy wzorców, takich jakich oni mieli. Potrzebujemy takich Pawłów, takich Pawłów i Barna. Potrzebujemy ludzi, którzy będą kochać Chrystusa i służyć Mu. I dzięki Bogu Pan Bóg takie sługi daje. I osobiście mogę powiedzieć, że jednego z takich sług część z nas miała okazję obejrzeć, posłuchać, widzieć, słyszeć wczoraj i przedwczoraj. Nasz brat Don Carson. I wczoraj powiedziałem, że jestem pełen podziwu dla tego człowieka, ponieważ ma swoje lata. Już nie ma takiej siły jak dawniej. Ja był parę lat temu w Polsce, więc też go widziałem i mogę porównać, więc już nie ma takiej siły jak dawniej. Jest jedną z najważniejszych postaci świata ewangelikalnego chyba w przeciągu ostatnich 30 czy 40 lat. Autor ponad 50 książek chrześcijańskich. Jego komentarz do Ewangelii Jana jest uznawany za jeden z najlepszych komentarzy, jeśli nie za najlepszy komentarz, więc wykładowca, seminaryjny profesor. Głowa, wiedza naprawdę, nie wiem, jak zmierzysz jego wiedzy, ale wprawia mnie, w zawstydzenie, jeżeli słysząc go i widząc, jak ogromną wiedzę ma. Więc ten człowiek nie musi nic nikomu udowadniać generalnie za to wszystko, czego już dokonał, czy Bóg przez niego dokonał. W zasadzie, jak mówiłem wcześniej, mógł powiedzieć, ja już swoje zrobiłem, teraz niech inni kontynuują to dzieło, które ja, może nie zacząłem, ale które ja robiłem. I teraz wolałbym odpocząć, ale nie. Zamiast, nie wiem, siedzieć wygodnie w fotelu i cieszyć się społecznością, z innymi wierzącymi na miejscu, czy ze swoją rodziną, postanowił przylecieć do Polski i służyć małej grupce chrześcijan. Dlaczego to robi? Na pewno nie dla pieniędzy. Wydając 50 książek, które jako autorytet, to on, brzydko mówiąc, na pieniądzach mógłby spać. Tak? Ale nie śpi na pieniądzach. Nie robi tego dla pieniędzy. Więc dlaczego to robi? Dlaczego robi ten wysiłek? Robi to, ponieważ kocha Chrystusa i chce służyć ciału Chrystusa. I takich sług, takich ludzi potrzebujemy jak najwięcej. Więc złóżmy się z tego fragmentu, jak my powinniśmy służyć, bo do tego powołał nas Chrystus. Paweł i Barnaba byli sługami Chrystusa. Ich służba była kopią służby Jezusa. Więc uczmy się od nich, jak mamy kochać Chrystusa i jak kochać Jego ciało, Jego Kościół. Służba u Jezusa zaczyna się od miłości. Służba u Jezusa zaczyna się od miłości. Nie można być sługą Jezusa, nie kochając Go i nie kochając Kościoła, czyli braci i sióstr w Panu. Taką miłość pokazał nam Pan Jezus. On kochał Boga i kochał ludzi, za których oddał swoje życie. I do tego samego wzywa nas, abyśmy kochali Boga i ludzi, za których Jezus oddał swoje życie. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy też kochali naszych braci i siostry i tak jak On ukochał nas tak jak On kochał nas i wydał za nas samego siebie. Łatwo jest służyć, gdy nas nic to nie kosztuje. Jeszcze łatwiej jest służyć, kiedy czerpiemy z tego pewne korzyści. Ale to pytanie, czy to wtedy jest służba. Tak? Ale gdy trzeba płacić cenę za bycie sługą, to wtedy pojawiają się problemy, trudności. Dlatego jeśli jesteś sługą Chrystusa, pamiętaj, że do Królestwa Bożego wchodzimy poprzez prześladowania, poprzez trudności, poprzez uciski. Dlatego nie zniechęcaj się, jeżeli służba Chrystusowi okaże się trudna. Nie zniechęcaj się, gdy służba Chrystusowi przyniesie pewne przeciwności. To jest element bycia sługą. Jest to coś normalnego. Traktuj to, te przeciwności, te prześladowania, może trudności, jako przywilej uczestniczenia w cierpieniach Chrystusowych i nie rezygnuj. Nie zniechęcaj się, ale służ Panu wiernie i wytrwale. Od pewnego znajomego pastora historię taką słyszałem. Pewnego razu do jego zboru przyszła kobieta. I po nabożeństwie szybko poleciała do pastora i chciała z nim porozmawiać. Powiedziała, że chce w tym zborze służyć. Chce być i chce służyć. W zasadzie już. I zapytała, co może zrobić, co może robić, w jaki sposób może służyć. Więc pastor chwilę się zastanowił, tak na szybko, co tu można powiedzieć. Więc powiedział, to możesz iść pozmywać naczynia po kawie i herbacie, po czynstunku. Więc kobieta powiedziała, nie, ja tego nie będę robić. Już więcej jej w zborze nie widziano. Więc to nam pokazuje, że służba Chrystusowi wymaga oprócz miłości, to też wymaga i pokory. Taką pokorę widzimy u naszego Pana Jezusa Chrystusa, taką pokorę widzimy u Pawła i Barnaby. Żeby służyć, potrzebujemy pokory. A w jakim świecie żyjemy? W jakiej kulturze funkcjonujemy? Pokora jest dziś pogardzana. Nie jest wartością. Dzisiaj trzeba być przecinakiem, trzeba być przebojowym, trzeba iść do przodu. A bycie pokornym stoi w sprzeczności z byciem przebojowym. Żyjemy w kulturze konsumpcyjnej, która ceni branie, a nie dawanie. Która uczy nas, żebyśmy brali garściami jak najwięcej. To żeby właśnie był taki nasz styl życia. Taka kultura sprawia, że bardzo często myślimy w kategoriach takich roszczeniowych. No ja dałem na ofiarę, zapłaciłem za usługę, w związku z tym ja wymagam. Musi być spełniony pewien standard. Dlatego pokora w takim kontekście, w takiej kulturze jest kluczowa, jest bardzo ważna. Módlmy się o pokorę dla siebie. My nie jesteśmy, jak to powiedzieć, jesteśmy w Chrystusie, ale nie otrzymaliśmy szczepionki na arogancję, nie otrzymaliśmy szczepionki na brak pokory. Także w sensie, że jesteśmy uodpornieni na to wszystko, co kultura wnosi. Na to wszystko, co w tej naszej kulturze występuje, potrzebujemy pokory. Dlatego módlmy się o pokorę, o miłość do naszych braci i siostry i o pokorę tego, żebyśmy mogli służyć sobie nawzajem, abyśmy mogli służyć Chrystusowi lepiej. Abyśmy nie byli tylko tymi, którzy biorą, ale żebyśmy byli tymi, którzy przede wszystkim dają. Pan Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jeżeli popatrzymy na życie Pawła i Barnaby, to co widzimy? Widzimy, że oni dają. Oni dają. W listach możemy czytać o tym, że Paweł mówi, nie przyjąłem od was żadnych pieniędzy. Nie przyjąłem od was żadnych pieniędzy. Ja sam pracowałem na swoje utrzymanie. Inni ułożyli, ale od was nie wziąłem ani grosza, żeby nikt mi nie powiedział, że nikt mi nie robił zarzutu, że ja coś zrobiłem dla pieniędzy. I Paweł wiedział, że chociaż mu się, że tak powiem, należy, bo Pan Jezus powiedział, że kto pracuje z Ewangelii, ze zgłoszenia słowa, to z tego powinien żyć, powinien za to otrzymać wynagrodzenie i to jest normalne. Kto pracuje, kto nie pracuje, niech nie je, ale młócącemu wołowi nie można zawiązywać pyska. Więc jeżeli ktoś w ten sposób pracuje, to powinien korzystać z wynagrodzenia i Paweł wiedział, że takie ma prawo, ale specjalnie rezygnował z tego prawa, żeby pokazać, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I służy braciom i siostrom, uczył ich dzień i w nocy, czasami z płaczem, prawda, kształtował ich, formował ich, żeby byli dojrzali w Chrystusie. Więc Paweł i Barnaba są przykładami tej zasady w praktyce. Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Paweł i Barnaba byli gotowi poświęcić swoje życie dla Chrystusa, żeby służyć braciom i siostrom. Więc oni pokazują nam, że miłość to dawanie, a nie wyłącznie branie. Więc szukajmy sposobu, aby służyć Chrystusowi i Jego zborowi. Szukajmy okazji do tego, aby dawać i okazywać swoją miłość do Chrystusa i Jego Kościoła. I czyniąc to, uwielbimy Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy sługami. Amen.